Nie lękaj się. Wybój na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziś wchodzimy w czas świętego Triduum Paschalnego, najważniejszego czasu dla katolików, momentu, w którym wspominamy mękę i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dziś przeżywamy Wielki Czwartek, dzień, w którym Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. I w to szczególne popołudnie rozpoczynamy naszą audycję Dar i Tajemnica. Dziś wita się z Wami Mateusz Leta oraz Samuel Kukuczka, który naszą audycję realizuje. A z racji tego, że przed nami jest ten szczególny czas, dzisiaj ten szczególny dzień, to i my gościmy dzisiaj w szczególnym miejscu. Gościmy u księdza biskupa Andrzeja Suskiego. Szczęść Boże, witam księże biskupie bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, wszystkich witam serdecznie.
Ksiądz biskup Andrzej Suski urodził się 24 grudnia 1941 roku w Płocku. Święcenie kapłańskie nasz dzisiejszy gość przyjął 13 czerwca 1965 roku. Następnie ksiądz biskup został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie teologii, które odbył w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz studia z zakresu Pisma Świętego, które odbył w Papieskim Instytucie Biblijnym. Przed przyjęciem sakry biskupie ksiądz biskup Andrzej pracował jako wykładowca w seminarium duchownym w Płocku, gdzie następnie kolejno pełnił funkcję wicerektora i rektora tegoż seminarium. 12 sierpnia 1986 roku święty papież Jan Paweł II mianował naszego gościa biskupem pomocniczym diecezji płockiej, a ksiądz biskup sakrę przyjął 4 października z rąk ówczesnego prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempa. 19 marca 1992 roku papież Jan Paweł II powołał księdza biskupa Andrzeja na urząd pasterza nowo utworzonej w podziale administracyjnym kościoła w Polsce diecezji toruńskiej. Właśnie, księże biskupie, przed nami wspominanie tych wielkich tajemnic misterium paschalnego związanych z naszym zbawieniem i dziś ten wyjątkowy wieczór, w którym będziemy wspominać ostatnią wieczerzę, moment tuż przed samą męką już Jezusa Chrystusa i ten moment, kiedy Jezus ustanawia sakrament Eucharystii i kończy to takimi fenomenalnymi słowami, dzisiaj by się wydawało, zwracając się do apostołów, to czyńcie na moją pamiątkę, ustanawiając w ten sposób sakrament kapłaństwa. I w jakich przejawach swojego życia i jak ksiądz biskup odczytuje te słowa Zbawiciela właśnie?
Wielki Czwartek jest rzeczywiście wielkim, myślę, dla każdego chrześcijanina, dla całego Kościoła. W szczególności jest to dzień wielki dla kapłanów, bo jak już zostało wspomniane, jest to pamiątka ustanowienia sakramentu kapłaństwa i sakramentu Eucharystii. Tym jednym powiedzeniem, to czyńcie na moją pamiątkę. Wielkie dary, bez których Kościół nie mógłby żyć. Sakramenty ze sobą bardzo ściśle powiązane, bo przypomnijmy, że sakrament kapłaństwa, kapłani są dla Eucharystii nade wszystko. A z kolei Kościół nie mógłby sprawować Eucharystii bez kapłanów. Stąd tego dnia dziękujemy Panu Bogu za te wspaniałe dary, jakim jest Eucharystia, ofiara, uczta, przełożona obecność i dar kapłaństwa służebnego. Służebnego dlatego, że kapłaństwo hierarchiczne jest w służbie powszechnego kapłaństwa wiernych. Wszyscy jesteśmy powołani do kapłańskiego ludu. Święty Piotr o tym pisze w swoim pierwszym liście, że jesteśmy jakby żywą świątynią, budowaną na żywym kamieniu, jakim jest Jezus Chrystus, po to, żeby składać duchowe ofiary. Dlatego jesteśmy królewskim kapłaństwem. Ale żeby te duchowe ofiary były przyjemne Bogu, wymagają pośrednictwa Jezusa. Sakrament kapłaństwa to sakrament pośrednictwa. Dlatego jest tak ważny dla całego Kościoła. Jak ja przeżywam Wielki Czwartek? No oczywiście wielopłaszczyznowo muszę powiedzieć, tak jak wszyscy kapłani tego dnia, dziękuję Bogu, że powołał mnie do kapłaństwa. Tego dnia odnawiam swoje przeżycia kapłańskie ze wszystkimi prezbiterami. Tego dnia też proszę o łaskę wytrwania, bo przecież człowiek jest tylko kruchą gliną. Tak to przecież przeżywam. Tego dnia wracam myślą do pieczennika moich święceń kapłańskich. To już długa historia. ale zawsze przywoływana Wielki Czwartek, zwłaszcza ten moment, kiedy na litanie do wszystkich świętych przyjmujące święcenia kładą się krzyżem. No jest to ważny moment, bo ta litania trwa. No i wtedy przychodzą bardzo mocne myśli, bardzo zasadnicze w perspektywie tego, co się za chwilę dokona w ciszy przez złożenie rąk biskupa. To jest ten moment, myślę, bardzo ważny w życiu każdego księdza, do którego trzeba ciągle wracać. Ciągle, żeby żyć kapłaństwem na co dzień, w różnych okolicznościach zresztą i w różnych sytuacjach. Trzeba zawsze wracać do tego początku, bo tam było to źródło wylania Ducha Świętego. Jan Paweł II, który często mówił, z wami jestem kapłanem, będąc papieżem, z wami jestem kapłanem. Tak to właśnie przeżywał i tak w swoich listach, które kierował każdego roku do kapłanów świata, wzywał, abyśmy wrócili do wieczernika naszych święceń.
Ksiądz biskup wspomniał właśnie tutaj przed chwilą o tym, że nie ma sakramentu Eucharystii bez sakramentu kapłaństwa, że te dwa sakramenty są ściśle ze sobą związane. Zanim Chrystus ofiarował swoje ciało, swoją krew apostołom, do każdego z nich zwrócił się po imieniu i powiedział: pójdź za mną. Jak ksiądz biskup wspomina ten właśnie pierwszy moment, kiedy Panu Bogu powiedział swoje tak?
No, nie jest to takie łatwe dzisiaj do stworzenia po wielu latach, bo to jest pewien proces. To nie jest... Oczywiście w życiu apostołów był ten moment taki przełomowy: pójdź za mną. Te słowa bardzo ważne. Pierwsze słowo: zostaw wszystko, a drugie: wybierz nowy kierunek życia, idź za mną, moimi śladami, ze mną, bądź przy mnie, przy mnie i do mnie. W naszym przypadku to jest pewien proces i to, co się nazywa powołaniem, zaczyna się od takiego zwykłego ludzkiego pragnienia, ale przecież natchnienia Bożego. A na pewno się w moim życiu zrodziło tak, że byłem ministrantem od wczesnego dzieciństwa. Byłem przy ołtarzu, bardzo lubiłem służyć do mszy świętej, prawie codziennie biegałem gdzieś tam do kościoła, żeby już na 6 rano być, jako małe dziecko. Mama nie musiała mnie ani do tego przynaglać, wystarczy, że mnie budziła. I to pragnienie wtedy się, myślę, rodziło. Rodziło się potem poprzez bliskie relacje z księżmi. Miałem szczęście naprawdę do dobrych księży, wspaniałych księży. Kilku ich było. Prefekt szkoły podstawowej, przyjaciel mój do końca jego życia. Potem prefekt szkoły średniej. Ja z tymi ludźmi mogłem być często, patrzeć na ich życie, które było bardzo proste, bardzo przejrzyste, klarowne. To byli księża, jak to się mówi, z powołania naprawdę, to znaczy całkowicie oddani Kościołowi, swojej posłudze. No i wtedy się rodzi to pragnienie. Rodzi się pragnienie. Pamiętajmy, że Pan Bóg powołuje ludzi przez ludzi. Przecież tak było i w przypadku apostołów. No. Andrzej mówi do Piotra: znaleźliśmy Mesjasza, Kozara, prowadzi go do Jezusa. I to jest właśnie ta droga. To, co się nazywa powołaniem, czy głosem powołania od strony czysto takiej właśnie osobistej, subiektywnej, to właśnie zaczyna się od tego, że ktoś cię wezwie, ale ten ktoś, kto uobecnia mi Pana Boga. No bo Pan uobecnia Pana Jezusa i Jego głosem często Jezus przemawia do nas. No powołanie oczywiście to bardzo złożona sprawa i też warto sięgnąć właśnie do tego dokumentu i też świętego Pastores Dobrowobis. To jest wielka karta o kapłaństwie i Ojciec Święty nam bardzo pięknie pokazuje te różne odcienia powołania, ale zwraca uwagę na dwie rzeczy. Powołanie jest niewątpliwie darem łaski Pana Boga. Inicjatywa należy do Pana Boga, nie do człowieka. Kapłaństwa nie można sobie wyszukać, tak jak się wyszukuje jakiegoś zawodu. Kapłaństwa trzeba być wyszukanym. To jest ten ważny element priorytetowy. Bóg wychodzi z wezwaniem, a człowiek ma wolnej odpowiedzi, wolnym pływie serca odpowiedzieć Panu Jezusowi. Oczywiście jako wolny może powiedzieć nie. Znamy historię bogatego młodzieńca z Ewangelii. Pan Jezus na niego spojrzał z miłością. Wydawał mu się zdatny do tego, żeby przyłączyć się do grona najbliższych uczniów Jezusa, mówi: pójdź za mną, a ten spochmurniał i nie poszedł, bo był bardzo majętny. To zatrzymał. Więc widzimy, że można w powołaniu odpowiedzieć również nie. No oczywiście. Jest ten element wolnej woli człowieka, ale człowiek, który jest w przyjaźni z Panem Jezusem, zna Jezusa, zna Go poprzez liturgię, poprzez modlitwę, poprzez życie sakramentalne, poprzez świadków Jezusa Chrystusa. W tym sensie nie może odmówić Jezusa.
Właśnie, księże biskupie, Chrystus przychodzi do człowieka ze swoją łaską i ta łaska przeważnie zaskakuje tego człowieka, że to nie jest tak, że człowiek jest gdzieś sobie tam siedzi, coś robi, pracuje. Apostołowie też byli zaskoczeni tym, że Jezus patrzy na nich z miłością i mówi do nich: pójdź za mną. A w jaki sposób księdza biskupa osobiście zaskoczyła nominacja papieża i to powiedzenie właśnie, że ksiądz biskup będzie następcą apostołów, że będzie ksiądz biskup tą szczególną rolę.
No jest to zaskoczenie, zwłaszcza dla tych, którzy nie myślą o godnościach kościelnych, czy w tym przypadku o biskupstwie. Ja muszę powiedzieć, że myślałem, miałem sporo innych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i to był mój chleb powszedni przez wiele lat. Jest to oczywiście zaskoczenie. Pamiętam ten moment, nie było jeszcze wtedy nuncjatury apostolskiej w Warszawie i wezwał mnie ksiądz kardynał Glemp, który wtedy pełnił jakby funkcję reprezentanta Stolicy Apostolskiej wobec Kościoła w Polsce. Miał te specjalne uprawnienia, po kardynale Wyszyńskim zresztą jeszcze. No i nie wiedziałem, po co mnie tam wzywa. Ale kardynał nie owijał długo bawełnę od razu, mój Ojciec Święty nominuje. Proszę podpisać tutaj dokument, że to ksiądz przyjmuje. Nawet, znaczy pytał mnie, czy jest taką moją wolę, ale to nie było przedmiotem wielkiej dywagacji, no bo w kościele są różne posługi. No i trzeba służyć Kościołowi, no tam, gdzie człowiek jest w danej chwili potrzebny. Ja tak patrzę na to, to nie jest kwestia awansów, promocji i tak dalej. Po prostu jest pewien odcinek do obsłużenia. Trzeba było, żebym był na przykład wicerektorem, seminarium rektorem. Trzeba było, żeby pracować gdzieś z młodzieżą, pracowałem z młodzieżą. Trzeba było, żeby coś tam podjąć specjalnego, co mi wtedy biskup zlecał. No i potem, jak mi Ojciec Święty zlecił, mniej więcej tak samo to przyjąłem jako zadanie do wykonania.
Właśnie ksiądz biskup wspomniał o swojej posłudze w seminarium. Seminarium jest takim, można powiedzieć, drugim domem kształtowania powołania, bo pierwszym domem kształtowania powołania z pewnością jest rodzina. A w książce Dar i tajemnica, notabene nasza audycja również jest tak zatytułowana, święty Jan Paweł II napisał: każdy biskup wraca często myślą i sercem seminarium. Stanowi ono szczególny przedmiot jego troski. Mówi się, że seminarium duchowne stanowi źrenicę oka każdego biskupa. Właśnie, ksiądz biskup związany był bardzo mocno z seminarium, z tymi posługami różnymi, zarówno rektora, wicerektora. Najpierw właśnie też jeszcze te czasy własnej formacji. I jak ksiądz biskup wspomina właśnie ten czas, najpierw swojego kształtowania powołania w tym domu seminaryjnym, a potem patrzenia na to powołanie już z perspektywy osoby, która przygotowuje młodych kandydatów do święceń kapłańskich.
No, seminarium rzeczywiście jest po pierwsze niezbędne dla formacji kapłańskiej. Pamiętajmy, że Pan Jezus też, który powoływał na apostołów, od razu ich nie wyświęcił. Przeszli drugą drogę formacji u Jego boku i byli wychowywani nie tylko słowem Jezusa Chrystusa, który często z nimi przebywał na osobności, brał ich na osobność, wyjaśniał im, ale również byli kształtowani przykładem życia Jezusa. Tak wyglądała wtedy w ogóle nauczanie, prawda, w tamtym okresie rabinistycznym. Po prostu uczeń mieszkał z mistrzem i patrzył na niego, słuchał go. I seminarium jest jakimś odtworzeniem tego klimatu. To znaczy, chodzi o to, żeby przebywać z Jezusem. Jest taki piękny opis powołania apostołów. Pan Jezus wezwał ich, a oni do niego przyszli. I ustanowił ich apostołem. Po co? Aby z nim byli. To jest pierwszy cel. Aby z nim byli i żeby mógł ich potem posyłać na głoszenie nauki. Czyli jest ten element przygotowania. To nie jest tak, że jak to się zbiegło, otrzymują zadania i teraz. I ten czas formacji, zwłaszcza w życiu młodego człowieka, jest ogromnie ważny. Rzutuje na całe przyszłe lata życia kapłańskiego. Jeśli seminarium jest dobrze przeżyte, właściwie przeżyte, jeśli tam rzeczywiście jest, odbywa się formacja i ta ludzka, i ta duchowa, i ta intelektualna, i ta duszpasterska, to potem życie kapłańskie jest bardzo ułożone. Natomiast jeśli są jakieś pęknięcia w życiu człowieka, który odbywa przygotowanie kapłańskie w seminarium, to potem są kłopoty. Są kłopoty. To jest ogromnie ważny czas przebywania z Jezusem, bycia z Jezusem i rozpoznawania swego powołania, bo oczywiście do seminarium przychodzą różni kandydaci, niektórzy z tym czysto subiektywnym przekonaniem się nadają, obiektywnie się nie nadają, bo o powołaniu ostatecznie decyduje Kościół. To Kościół powołuje głosem biskupa i święceniami kapłańskimi, wtedy się rozstrzyga powołanie. Ale człowiek musi rozeznać siebie, musi siebie rozpoznać, musi poznać swoje motywacje, dla których chce być księdzem. To jest ogromnie ważna sprawa. I musi podjąć tak zwaną opcję fundamentalną. Tą zasadniczą decyzję, napisał Libel bodajże, raz dokonasz wyboru, ciągle wybierać musisz. To się musi gdzieś dokonać. Dlaczego dzisiaj mamy pewne kłopoty po wojnie, ale nie tylko po wojnie, także z powołaniem do małżeństwa i tak dalej, bo często ludzi młodych nie stać na opcję fundamentalną. Na tą podstawową decyzję zasadniczą, na której budowane są wszystkie dalsze decyzje człowieka. I to jest seminarium, gdyby ta decyzja się dokonała. Zawsze mówimy seminarzystom, musicie dokonać dwóch decyzji w seminarium. Na pierwszych dwóch latach, kiedy się są studia filozoficzne, no to macie sobie odpowiedzieć, czy mam być księdzem. Ale począwszy od teologii, to już nie jest pytanie, czy mam być księdzem. Jakim mam być księdzem? Jakim?
To właśnie ksiądz biskup w jednym z wywiadów udzielonych kiedyś dla Katolickiej Agencji Informacyjnej zapytano w tym wywiadzie księdza biskupa o stałą formację kapłanów i wówczas ekscelencja powiedział takie słowa: chodzi o takie ukształtowanie duchowości duszpasterza, żeby zasadą przewodnią całej jego działalności i życia była miłość pasterska.
Tak, to jest właściwie sparafrazowany cytat z psalmu Dawidowego. Ojciec Święty, kiedy omawia formację duchową kapłana, to jest właściwie rdzeń formacji, to właśnie podkreśla wyraźnie, że naczelną zasadą tej formacji jest miłość pasterska i przywołuje obraz dobrego pasterza i pokazuje, na czym ta miłość pasterska polega. Na tym, że pasterz nie tylko zna, to znaczy kocha tych, którzy są mu powierzeni, ale jest gotów dla nich oddać życie, ciągle siebie im daje. To dawanie siebie jako wyraz miłości jest miłością pasterską i my wiemy, że ta miłość nie jest tylko pięknym ideałem, bo jest wielu świadków tej miłości pasterskiej, choćby nasz ksiądz Frelichowski, ci, którzy potrafili w ekstremalnie trudnych warunkach być dobrymi pasterzami, zapominali o sobie, żyli dla innych, poświęcali się i dla nich umierali.
Teraz czas na chwilę muzycznej przerwy, a po niej powrócimy do rozmowy z naszym szczególnym gościem. Pieśń Sławcie Usta Ciało Pana z racji Wielkiego Czwartku wykona nas zespół Jednego Serca i Jednego Ducha. Wysłuchaliśmy pieśni Sławcie usta ciało Pana, wykonaniu zespołu Jednego Serca, Jednego Ducha. My przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Suski. W jednym z wywiadów udzielonych dla tygodnika Niedziela w 92 roku, kiedy właśnie powstawała diecezja toruńska, ksiądz biskup powiedział takie słowa. Nominacja na biskupa nowej diecezji toruńskiej oznaczała dla mnie podjęcie odpowiedzialności za organizowanie struktur diecezjalnych, za planowanie duszpasterstwa w duchu nowej ewangelizacji. Nowe wyzwania budzą w człowieku fascynację i wyzwalają nowe energie, ale też rodzą obawy, czy spełni się zlecone zadania i oczekiwania środowiska. Nie ukrywam, że miałem takie obawy, przechodząc z Płocka do Torunia w dniu 25 marca 92 roku. A co dziś ksiądz biskup Andrzej Suski myśli?
Nie bardzo się zmieniło moje myślenie, bo wciąż uważam, że te wyzwania do nowej ewangelizacji są aktualne, że nie sprostaliśmy oczywiście wszystkim zadaniom mimo dobrej woli, ale są pewne sytuacje, kiedy rzeczywiście trudno wyzwolić siebie, ten nowy zapał, o którym mówił Jan Paweł II i posługiwać się nowymi metodami. No mogę tylko powiedzieć, że dziękuję Bogu za dar tej diecezji, bo przeszedłem z nią naprawdę piękny okres mojego życia i za to Panu Bogu dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, z którymi szedłem przez życie. No rzeczywiście udało się stworzyć struktury diecezji. No jest to czas ważny, bo u początku nowej diecezji, kiedy właściwie trzeba wszystko od nowa organizować, to właśnie wtedy się dzieje. Ale bardziej niż w przeszłość, chcę spojrzeć w przeszłość i chciałbym, żeby rzeczywiście ta nasza jeszcze młoda diecezja, diecezje się starzeją po kilkunastu stuleciach niekiedy, diecezja chełmińska miała 8 wieków prawie swego istnienia, 750-lecia wchodziło. To jest jeszcze młodość diecezji, żeby ten duch młodości, tego dynamizmu, pewnego tworzenia, pewnych rzeczy odpoczął, ale zawsze według celów, dla których decyzja jest powołana. To decyzja nie jest powołana sama dla siebie. Kościół nie istnieje sam dla siebie. Kościół jest dla ewangelizacji. Kościół jest po to, ażeby wypełniać nakaz Pana Jezusa. Idźcie, głoście, idźcie, nauczajcie. To znaczy przymnażajcie mi nowych uczniów, nie tylko głoście nauki, ale przymnażajcie mi nowych uczniów. Tak należało przetłumaczyć ten tekst grecki. I po to jest diecezja. Diecezja jest kościołem lokalnym, jak mówimy, ale właśnie w tym kościele doświadczamy obecności życia Kościoła powszechnego. To też jest bardzo piękny aspekt każdej diecezji, że poprzez lokalność doświadczamy powszechności. No cóż, chciałbym też i podziękować za to, że w tym budowaniu diecezji duży udział miał Radio Maryja, nie mam co tu ukrywać, bo też przecież razem jakby to rosły te dwie sprawy. Radio Maryja, rok wcześniej powołane Radio Maryja. Diecezja nie ma własnej radiostacji, choć inne diecezje tworzyły. Wychodziliśmy z założenia, że mam tak dobre radio katolickie, jakim jest Radio Maryja, że starczy ona, a my z kolei będziemy starali się to radio wspomagać na różne sposoby i tak się dzieje po dziś dzień. Ale właśnie w tej ewangelizacji, dla której powstała diecezja, Radio Maryja ma odegrało dużą rolę. Jestem za to bardzo wdzięczny.
Księże biskupie, na zakończenie jeszcze naszej rozmowy chciałbym powrócić do tego wątku, którego tak naprawdę wyszliśmy, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Przed nami szczególny czas, święte Triduum Paschalne, święta Zmartwychwstania Pańskiego. W jaki sposób przeżyć, wedle księdza biskupa, dobrze ten czas, nie zmarnować tego czasu, który przed nami?
No, przygotowują nas rekolekcje, przygotowują, to jest też czas łaski, nabierania mocy własnej. To są wszystkie te pomoce do dobrego przeżycia samego Triduum Paschalnego. No, samo Triduum w moim odczuciu wymaga jakiegoś wielkiego wewnętrznego wyciszenia. Bo dzieją się rzeczy rzeczywiście niezwykłe. Mówimy Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka. Wszystko jest wielkie wtedy. Jest wielkie wielkością dzieła Jezusa Chrystusa. Trzeba więcej modlitwy. Kiedyś w każdej rodzinie chrześcijańskiej była wspólna modlitwa rodziców z dziećmi. Gdzieś to nam trochę chyba uciekło, a może właśnie te dni niech powróci.
Ekscelencjo, bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie nas w to szczególne miejsce i w tym szczególnym czasie. Życzymy księdzu biskupowi wielu łask na dalszą posługę. A naszym gościem w audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica był jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Suski. Bóg zapłać.
Bóg zapłać i dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Zachęcamy jeszcze do udziału wszystkich w celebracjach Triduum Paschalnego i przejścia wraz z Panem Jezusem drogi od Wieczernika poprzez Ogród Oliwny, Golgotę, aż do zmartwychwstania i mocnej wiary w to, że Chrystus Pan czyni wszystko nowe z miłości do człowieka. A kolejna audycja już za tydzień w czwartek o godzinie 16:30 oczywiście w Radiu Maryja.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy tobie Chrystus.